Ten artykuł stanowi manifest przejścia od tradycyjnej weterynarii, skupionej na izolowanej fizjologii osobnika, ku medycynie ekosystemu opartej na modelu halobiontu. Autor dowodzi, że zdrowie zwierzęcia nie jest stanem statycznym. To dynamiczna równowaga między gospodarzem, jego mikrobiomem a środowiskiem. Takie podejście redefiniuje pojęcia wartości biologicznej paszy czy patogeniczności. Analiza paradoksów żywieniowych oraz mechanizmów rozprzestrzeniania się resistomu, czyli genów oporności, ukazuje istotną prawdę. Interwencje farmakologiczne i dietetyczne wywołują kaskadę skutków ekologicznych, które przekraczają granice jednego organizmu. Główną tezą jest konieczność integracji metagenomiki z koncepcją One Health. Pozwala to postrzegać zwierzę nie jako zamkniętą jednostkę anatomiczną, lecz jako system relacyjny. Nowoczesna weterynaria musi ewoluować w stronę precyzyjnego zarządzania funkcjami biologicznymi i rezyliencją ekosystemu. W tym ujęciu walka z antybiotykoopornością czy optymalizacja produkcji stają się wyzwaniem z zakresu ekologii krajobrazu i bioetyki, a nie tylko medycyny klinicznej. Przez większość XX wieku żywienie zwierząt opierała się na rozkładzie pokarmu na mierzalne składniki. Mikrobiom dodaje nową warstwę przyczynową. Pokarm to nie tylko paliwo dla gospodarza, lecz krajobraz zasobów dla mikroorganizmów. Wartość biologiczna składnika zależy więc od systemu, do którego trafia. Pierwszy paradoks dotyczy psa i rzekomego niedopasowania do karmy bogatej w skrobie. Teza, że pies jest wilkiem karmionym skrobią, jest biologicznie nie do obrony. Paleogenetyka wskazuje, że już około 7000 lat temu u psów zwiększyła się liczba kopii genu kodującego amylazę trzustkową. Projektowanie żywienia musi uwzględniać historię gatunku oraz indywidualną fizjologię gospodarza. Drugi paradoks dotyczy kota i pokusy budowania uniwersalnych wskaźników mikrobiologicznych. Badania z 2024 roku pokazują, że otyłość ma niewielki wpływ na globalny skład mikrobiomy kałowej. Czy psy i koty karmione przemysłowo mają uboższy mikrobiom niż zwierzęta wolno żyjące? Badania 92 kotów wskazują, że choć ogólna różnorodność jest podobna, osobniki zdziczałe sprawniej degradują aminokwasy i lipidy. Jednak metaanalizy nie dają jednoznacznej odpowiedzi. U różnych gatunków trendy są odmienne. Dzikość nie oznacza automatycznie zdrowia, a standaryzacja ochrony przed toksynami. Kluczem jest znalezienie równowagi między rezyliencją a ryzykiem. Przegląd z 2025 roku opisuje proces degradacji białka w żwaczu do amoniaku. Nadmiar tego związku trafia do wątroby, gdzie zostaje przekształcony w mocznik, a następnie częściowo odzyskanym lub wydalonym. Konwersja azotu paszowego na azot mleka wynosi około 27%, a w przyroście tkankowym bydła mięsnego zaledwie 14%. To generuje straty ekonomiczne oraz emisje szkodliwych związków. Zbyt głęboka redukcja białka prowadzi do spadku wydajności i zawartości białka w mleku. Podawanie energii koniom sportowym w formie skoncentrowanej skrobi może być ryzykowne. Skrobia niewchłonięta w jelicie cienkim dociera do jelita grubego, gdzie nasila fermentację mlekową i obniża pH. Zwiększa to ryzyko wystąpienia kolki oraz ochwatu. Eksperymenty na myszach wykazały, że kolonizacja różnymi gatunkami bakterii zmienia preferencje pokarmowe zwierząt. Tryptofan jest prekursorem serotoniny, a metabolity bakteryjne modulują sygnały sytości. Jelito komunikuje się z mózgiem przez nerw błędny, hormony i krew. To fizjologia sprzężeń zwrotnych, nie interes bakterii. Powstaje pętla, dieta kształtuje mikrobiom, ten przekształca metabolom, a on wpływa na zachowanie. Skład chemiczny jest więc początkiem historii żywienia, a nie jej końcem. Przyszłość to integracja metagenomiki z danymi fenotypowymi i czujnikami. Możliwość przewidzenia zmian w mikrobiomie otwiera drogę do jego projektowania. Mikrobiomika staje się technologią ingerencji. Kluczowym narzędziem jest antybiotyk, który przebudowuje cały ekosystem. Nie uderza tylko w patogen, ale w tysiące innych populacji bakteryjnych. Problem antropogeniczny polega na drastycznym zwiększeniu presji selekcyjnej. Antybiotyk eliminuje wrażliwe komórki, pozostawiając przestrzeń tym, które przetrwają. Metagenomika rezistomu pozwala monitorować geny w populacjach komensalnych, zanim trafią one do niebezpiecznego patogenu. Najpotężniejszym mechanizmem przyspieszania oporności jest poziomy transfer genów. Bakterie wymieniają dane poprzez koniugację, transformację oraz transdukcję. Kluczową rolę odgrywają tu plazmidy, ruchome pakiety technologiczne, które często niosą kilka genów oporności jednocześnie. W efekcie presja jednego antybiotyku może utrwalać odporność na inne leki. Przykładem jest gen MJR1, który koduje oporność na kolastynę, lek ostatniej szansy. Współczesna epidemiologia przesuwa więc punkt ciężkości z badania gatunków na analizę mobilom, wszystkich ruchomych elementów genetycznych w ekosystemie. Jelita zwierząt stają się tu magazynami genów, które mogą później trafić do patogenów. Analiza materiału wskazuje na spadek liczebności Fusobacteria oraz zakłócenia w przemianie kwasów żółciowych. Terapia metronidazolem u psów istotnie obniżyła bogactwo mikrobiomy, a niektóre parametry nie wróciły do normy nawet 4 tygodnie po leczeniu. To dowód, że skuteczności leku nie wolno oceniać tylko przez pryzmat ustąpienia objawów. W Unii Europejskiej rozporządzenie zakazuje rutynowego stosowania leków jako substytutu opieki lub w celu promowania wzrostu. Nadmierne użycie leku generuje zewnętrzny koszt społeczny. Bez szczepień i bioasekuracji ograniczenie leków mogłoby pogorszyć dobrostan zwierząt. Globalne zmniejszenie użycia antybiotyków o 30% mogłoby przynieść do 2050 roku około 120 miliardów dolarów korzyści ekonomicznych. Wymaga to większej precyzji i nacisku na prewencję. Problem rezistomu widać najwyraźniej w produkcji drobiu, gdzie jelito ptaka staje się rezerwuarem genów oporności. Rasistą to cecha całego środowiska, a nie tylko zwierzęcia. Właśnie tu kryje się sens koncepcji One Health i krążenia genów w układzie zwierzę, środowisko, człowiek. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że skuteczna odpowiedź wymaga wspólnego nadzoru nad wszystkimi tymi sektorami. Nie da się chronić antybiotyków wyłącznie w szpitalach, ignorując presję w produkcji zwierzęcej czy ściekach. Antybiotyk pozostaje fundamentem weterynarii pod warunkiem, że korzyść terapeutyczna przewyższa koszt ekologiczny. Czy można dostarczyć substrat sprzyjający konkretnej funkcji, albo zastosować faga uderzającego w wąską grupę bakterii? Tu zaczyna się inżynieria mikrobiomu. To przejście od ekologicznego bombardowania do precyzyjnego zarządzania społecznością mikroorganizmów. Inżynieria pyta, komu stworzyć przewagę i którą funkcję metaboliczną wzmocnić. Najpowszechniejszym narzędziem jest probiotyk. To żywy mikroorganizm, który w odpowiedniej ilości przynosi wykazaną korzyść zdrowotną. Kluczowa jest tutaj zasada szczepowości. Obecność mikroorganizmu nie gwarantuje trwałej kolonizacji. Wiele probiotyków to jedynie przejściowi goście. Kluczowa jest technologia. Bakteria musi przetrwać transport i niskie pH żołądka. Dlatego popularne są odporne bacillus. Drugi poziom inżynierii to prebiotyki, czyli substraty, które zmieniają ekonomię zasobów dla obecnych już bakterii. Najbardziej ambitnym rozwiązaniem jest symbiotyk. Połączenie mikroorganizmu z zapasem żywności. Piękno tej koncepcji jest źródłem jej słabości. Biologiczna synergia musi zostać wykazana, a nie tylko założona. Jelito to nie pusty reaktor. Nowy szczep trafia do systemu z własną historią i antagonistami. Stąd rozwój postbiotyków, preparatów nieożywionych mikroorganizmów, które przynoszą korzyść zdrowotną. Pozwala to uniknąć problemów z przeżywalnością, ale czy nie tracimy przy tym dynamicznej reakcji organizmu żywego? Najbardziej radykalna jest transplantacja mikrobiomy kałowej. Przeniesienie całego ekosystemu od dawcy. Wraz z bakteriami przenoszone są archeony, wirusy i grzyby. Zdrowy fenotyp dawcy nie gwarantuje sukcesu, kluczowa jest zgodność ekologiczna. Sukces przeszczepu mikrobiomy zależy od wieku biorcy, diety oraz sposobu podania. Alternatywą są syncoms, czyli syntetyczne społeczności mikroorganizmów. Innym rozwiązaniem są bakteriofagi. Pozwalają one selektywnie zwalczać patogeny przy mniejszym zaburzeniu mikrobiomy niż antybiotyki. Ich największa zaleta, swoistość, jest jednak i ograniczeniem. Współczesne analizy wskazują na problemy z ewolucją oporności oraz bezpieczeństwem genetycznym, dlatego preferuje się fagi ściśle lityczne. Obiecującym kierunkiem są też endolizyny, czyli enzymy rozkładające ścianę komórkową bakterii. Fagoterapia ujawnia paradoks, że im bardziej precyzyjna interwencja, tym lepiej trzeba znać cel. Wymaga to szybszej diagnostyki i rozwiniętej infrastruktury. Innym kierunkiem jest microbiome informed breeding, czyli selekcja zwierząt o wydajniejszych profilach mikrobiologicznych. Zamiast modyfikować mikrobiom paszami, selekcjonuje się gospodarzy, którzy naturalnie tworzą określone nisze. Kluczem nie są pojedyncze bakterie, lecz geny funkcjonalne i metabolity. Istotna jest też wczesna kolonizacja, która zmienia trajektorię rozwoju ekosystemu. Wraz ze wzrostem ingerencji rośnie znaczenie regulacji. Naturalność mikroorganizmów nie wyklucza ich toksyczności czy przenoszenia genów oporności. Dlatego kluczowa jest precyzyjna identyfikacja szczepu i analiza genomowa. Od 1 kwietnia 2026 roku wymogi EFSA będą jeszcze surowsze. To moment przejścia, od fascynacji dobrymi drobnoustrojami do rygorystycznej oceny ryzyka. Żywy organizm może mutować i ewoluować, co odróżnia go od chemii. Inżynieria mikrobiomu ma konkretny wymiar ekonomiczny. Antybiotyk jest tani i łatwy w zastosowaniu, tymczasem probiotyki czy terapie fagowe wymagają rygorystycznej produkcji i wysokich nakładów. Przyszłość nie polega na zastąpieniu jednego leku pojedynczym mikroorganizmem, lecz na systemie warstwowym. Największa zmiana intelektualna to porzucenie idei, że mikrobiom można naprawić jedną substancją. Precyzyjna inżynieria wymaga zaawansowanej diagnostyki stanu ekosystemu przed interwencją. Jednocześnie mikrobiomika naraża się na ryzyko mitologizacji. Nauka wymaga twardych dowodów i mierzalnego efektu klinicznego. Bez tego inżynieria mikrobiomu może łatwo zmienić się z nowej biologii w nowy język sprzedaży. Znaczenie mikrobiomu dla odporności i dobrostanu jest bezsporne, jednak analiza ta często przechodzi od korelacji do zbyt kategorycznego języka przyczynowego. Pierwszym źródłem nadużyć jest fetyszyzacja różnorodności. Często błędnie utożsamiamy większą liczbę gatunków ze zdrowszym gospodarzem. W mikrobiomie trzeba zatem odróżnić bogactwo od jakości funkcjonalnej oraz złożoność od zdrowia. Drugim nadużyciem jest poszukiwanie jednej liczby, która rozwiązałaby problem złożoności. Granica między biomarkerem a wróżbą staje się istotna w kontekście komercyjnych testów mikrobiomu. Dowody na rutynową użyteczność kliniczną takich testów pozostają ograniczone. Trzecim polem kontrowersji jest probiotyk, prawdopodobnie najbardziej marketingowo eksploatowane słowo całej mikrobiomiki. Badania produktów probiotycznych dla zwierząt ujawniają niepokojącą prawdę. Zaledwie nieliczne preparaty spełniają deklaracje dotyczące liczby żywych mikroorganizmów. Raport z 2025 roku wskazuje na brak zgodności etykiet oraz obecność genów oporności na antybiotyki. Bezpieczeństwo wynika z charakterystyki konkretnego szczepu, a nie z określenia naturalny probiotyk. Kolejną kontrowersją jest romantyzowanie diety surowej. Brak dowodów na jej przewagę zdrowotną nad zbilansowaną karmą komercyjną. Istnieją natomiast udokumentowane ryzyka zakażeń bakteryjnych i pasożytniczych. Zwierzę może bezobjawowo nosić patogen, by następnie przekazać go człowiekowi. Pytanie o to, czy dieta jest naturalna, powinno ustąpić pytaniu, czy jest bezpieczna i czy pokrywa potrzeby konkretnego zwierzęcia. Kolejny problem to patogeniczność. Podział na dobre i złe bakterie jest błędny. Wiele organizmów bywa komensalami w jednej niszy, a patogenami w drugiej. Dlatego analiza na poziomie rodzaju nie wystarczy. Kluczowe różnice ujawniają się dopiero na poziomie gatunku lub szczepu. Kontrowersyjny jest też termin dysbioza. Często służy on jako wyjaśnienie, podczas gdy jest jedynie opisem stanu faktycznego. W hodowli mikrobiom zwierząt ocenia się dziś przez pryzmat wydajności i emisji metanu. Selekcja niskoemisyjnych enterotypów niesie ryzyko redukcjonizmu, gdyż system zoptymalizowany pod jeden standard bywa kruchy. Hodowla oparta na mikrobiomie musi analizować zdolność organizmu do powrotu do funkcji po zaburzeniu. Modulacja mikrobiomu nie wyeliminuje sepsy czy ciężkiego mastitis. Dojrzała weterynaria powinna chronić mikrobiom, lecz nie odmawiać choremu zwierzęciu ratującego życie leczenia. Kluczowym problemem pozostaje mylenie korelacji z mechanizmem. Przyszłość mikrobiomiki wymaga ścisłego rozróżnienia między tym, co wykryliśmy, a tym, co faktycznie wykazaliśmy. Zdrowie nie jest biologiczną idyllą, lecz wynikiem zarządzanej współzależności. Klasyczna weterynaria skupiona na pojedynczym osobniku jest konieczna, lecz niewystarczająca. Przejście ku medycynie ekosystemu łączy halobionta z koncepcją One Health. Pozwala to odpowiedzieć na pytanie, gdzie właściwie kończy się zwierzę. Granica skóry nadal istnieje, ale wiele funkcji organizmu realizuje układ przekraczający ciało. Halobiont stanowi rzeczywisty poziom organizacji. Mikrobiom jest funkcjonalnie integralny, lecz biologicznie autonomiczny. Nauka spotyka się z One Health, które zakłada wzajemną zależność zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów. Ponad 60% nowych chorób zakaźnych pochodzi od zwierząt. Doświadczenia z SARS czy Ebolą doprowadziły do sformułowania zasad programu One World, One Health. Podkreślono w nich ścisłą zależność między zdrowiem ludzi, zwierząt i dzikich gatunków, a integralnością ekosystemów. Współczesna mikrobiomika dodaje do tego obrazu przepływ nie tylko patogenów, ale i genów oporności czy całych społeczności. Podziały administracyjne są ludzkie, przepływy biologiczne są ciągłe. One Health w dojrzałej postaci odchodzi od traktowania zwierząt jedynie jako rezerwuarów zagrożeń. Zdrowie zwierzęcia posiada wartość własną, a jego dobrostan jest niezależnym kryterium decyzji. Kluczowym pojęciem staje się rezyliencja, zdolność systemu do absorbowania zaburzeń i odzyskiwania funkcji podtrzymujących zdrowie gospodarza. Nie chodzi o konserwowanie idealnej listy bakterii, lecz o zdolność do bezpiecznej reorganizacji. Procedury te wiążą się z zasadą 3R – replacement, reduction i refinement. Mikrobiomika pozwala zastępować zwierzęta modelami in vitro oraz ograniczać ich liczbę. Brak rygoru jest błędem etycznym. Wprowadzenie mikrobiomu do bioetyki zmienia postrzeganie interwencji. Podając lek zwierzęciu, działamy jednocześnie na miliardy organizmów w jego jelitach. Syncoms, czyli syntetyczne społeczności mikroorganizmów, mają umożliwić precyzyjny podział pracy metabolicznej. Bariery pozostają jednak poważne, od horyzontalnego transferu genów po akceptację społeczną. Najbardziej ambitne wizje zakładają tworzenie bakterii z mechanizmami Hill Switch, ograniczającymi ich przeżycie poza wskazanym środowiskiem. Musimy jednak pamiętać, że żywy system syntetyczny może ewoluować. Przyszłe regulacje muszą badać trajektorię ekologiczną i ewolucyjną organizmu. Genomika przesuwa ocenę bezpieczeństwa z poziomu nazwy gatunku na poziom realnego wyposażenia genetycznego. Jest to niezbędne, gdyż mikrobiom spotyka się na styku wielu sprzecznych wartości. Zmniejszenie metanogenezy ogranicza ślad klimatyczny, ale nie może odbywać się kosztem zdrowia zwierzęcia. U legwanów czy dzikich ptaków mikrobiom staje się biomarkerem zmian antropogenicznych. W kontekście One Health zwierzę nie jest źródłem problemu, lecz biologicznym rejestratorem zanieczyszczeń stworzonych przez człowieka. Metagenomika zmienia monitoring środowiskowy i pozwala analizować tysiące genów jednocześnie, obserwując potencjał systemu do wywołania choroby. Weterynaria przyszłości musi leczyć jednostkę i jednocześnie zarządzać ekosystemem. Tutaj spotykają się dwa znaczenia precyzji: medycyna personalizowana oraz interwencja ekologiczna. One Health to program przeciw redukcjonizmowi instytucjonalnemu. Weterynarz nie rozwiąże problemów antybiotykooporności bez współpracy z hodowcą, a ten nie poradzi sobie bez odpowiedniej ekonomii produkcji. Właśnie dlatego Quadripartite utrzymuje One Health jako wspólną platformę organizacji WHO, FAO, UNEP i WOAH. Medycyna ekosystemu musi jednak nauczyć się hierarchii dowodów. Taka powściągliwość chroni mikrobiomie przed losem mód naukowych. Organizm wielokomórkowy nie jest zamkniętą twierdzi, lecz kontrolowaną granicą przepływu. Zdrowie to zdolność układu gospodarz mikrobiota środowisko do utrzymywania funkcji i adaptacyjnego odzyskiwania równowagi. Dysbioza staje się patologią tylko wtedy, gdy prowadzi do mierzalnej dysfunkcji gospodarza. To chroni przed błędem leczenia w wyniku sekwencjonowania zamiast pacjenta. Każda decyzja weterynaryjna ma skutki ekologiczne. Choroba jednego zwierzęcia to sygnał stanu stada i presji środowiska. Mikrobiom przypomniał nam prawdę ekologii, że żaden organizm nie istnieje poza relacjami. Dzięki metagenomice i metabolomice dostrzegamy te zależności z rozdzielczością genu. Zamiast zastanawiać się, jak zabić patogen, zapytamy, dlaczego jego nisza stała się dostępna. Halobiont koryguje biologiczny indywidualizm. Weterynaria XXI wieku musi stać się bardziej molekularna i ekologiczna. Koncepcja One Health jest tutaj logiczną konsekwencją. Organizm zwierzęcy pozostaje indywidualnością, której nie da się już opisać w izolacji. Choć anatomiczna granica ciała pozostaje faktem, funkcjonalne życie zwierzęcia rozciąga się daleko poza skórę. Przenika przez wodę, glebę i innych gospodarzy. Oznacza to, że organizm nie jest zamkniętą twierdzi, lecz kontrolowaną granicą przepływu. W tym ujęciu każda decyzja kliniczna staje się interwencją ekologiczną. Czy jesteśmy zatem gotowi uznać, że leczenie pojedynczego pacjenta jest w istocie zarządzaniem niewidzialną siecią powiązań, której nie da się opisać w izolacji?